Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Matka Matce. I dziś opowiem Wam o temacie, który dopiero ostatnio przyszedł mi do głowy i który serio gdzieś mi się tam, myślę, że łomoczy i przerabia od nowa. A jest to temat samodzielności. Mam teraz w wynajmowanym mieszkaniu istny Armagedon, bo najpierw nas sąsiad zalał przenoszący sobie instalację hydrauliczną z nad naszej, do jego, jakby z jego kuchni do pokoju obok, bo chciał zamienić te pomieszczenia miejscami. Później naruszone stare rury, ale takie na maksa stare, prawie 70-letnie, zaczęły się kruszyć i spowodowały drugi przeciek. A później jeszcze na sam koniec się okazało, że hydraulicy kupili jakąś, no po prostu już pękniętą w sklepie naruszoną część, jakiś wężyk, który już w sklepie musiał być wadliwy. I mieliśmy pecha, no i cóż, no i maszyny osuszające nam w mieszkaniu osuszą ściany i podłogi. No to co nam już o coś osuszyło, no to już znowu przychodziło kolejne zalanie. No i tak wiecie, od 3 tygodni odwiedzają mnie w kółko różni eksperci. Hydraulików już chyba ze 3 ekipy różnych. Stolarze, agenci ubezpieczeń, elektrycy. Ja jestem w stanie tylko to obserwować, przytakiwać, uczyć się tych islandzkich słów dotyczących awarii i po prostu załamywać ręce, no bo oni przychodzą w jakichś chorych godzinach, po prostu na przykład o 21:30 w niedzielę, jak już jesteście w betach i chcecie wejść pod koc i sobie oglądać nowy sezon Love is Blind, bo w końcu już dziecko zasnęło i macie moment dla siebie. No to nie, no ja wtedy słyszę puk-puk i to i tam ekipa wchodzi, wali, tnie meble i wyrywa szafy ze ścian. No bo wszystko trzeba było zdemontować, nie? Tam tną rury, piłują rury, zdejmują kaloryfery i tak dalej. Ale dlaczego o tym mówię? Bo przyszedł raz sąsiad z góry, Hinrik, on już wchodzi, słuchajcie, jak do siebie, jak ten kot z ulicy, co do nas przez okno sobie wchodzi. Nawet klucze do mojego mieszkania ma. No i sobie wchodzi i taki już zrezygnowany patrzy, jak ten remont spierdolił mi pół kuchni i łazienki, ten jego remont. No i opowiedział mi, ile to już ekip u niego było, jak to ciężko w ogóle z dobrymi hydraulikami na Islandii, jakie oni mają w ogóle terminy i tak dalej. No i tam przytakiwałam. I w końcu on mi powiedział coś, co myślałam, że jest typowo polskie. A okazuje się, że na Islandii funkcjonuje bardzo podobne zdanie. Coś w stylu, że jak chcesz mieć zrobione dobrze, to po prostu zrób to sam. I zażartował, że ci hydraulicy to już tam popełnili tyle błędów, że szybciej by było, jakby sam się nauczył hydrauliki na YouTubie i sam to wszystko porobił, nie? No bo on sam wykończył to mieszkanie, w którym mieszkają i sam wykończył domek letniskowy i budował go z teściem. No i ogólnie on nie lubi, jak coś się za niego robi. No i wtedy mi się tak zapaliła lampka, że ta samodzielność to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. I ze swojego dzieciństwa to pamiętam, że u mnie samodzielność raczej nie wynikała z tego, że moi rodzice mi mówili zrób to sama, naucz się i tak dalej, tylko z tego, że ja czułam, że nie chcę im dokładać sobą problemów i muszę coś zrobić sama. Nie chciałam ich angażować w wiele jakichś rzeczy, które wiedziałam, że mogę, z czym mogę sobie sama poradzić. I czułam, że jak sama nie spakuję dobrze swojego plecaka, no to moja mama nie przyjdzie i nie sprawdzi, czy on jest spakowany i czy mam buty na WF. I odpowiedzialność wtedy będzie na mnie, no bo to jest moja odpowiedzialność, żeby spakować sobie plecak. Odpowiedzialność na przykład za swoje rzeczy też jest przecież częścią samodzielności, tak? No bo trzeba wiedzieć, co się ma w plecaku, jaka będzie pogoda, jak się jedzie na jakiś obóz czy kolonie, co sobie spakować, co musisz mieć, że tam jakieś przekąski i tak dalej. Albo robienie sobie jedzenia. Jak na przykład rodziców nie było w domu, a ja miałam pewnie z 5 lat, bo moja siostra miała z 10, więc już zostawałyśmy same na jakiś krótki czas, jak rodzice na przykład jechali na zakupy czy coś tam załatwić, to pamiętam, że sama musiałam sobie zrobić kanapkę z mikrofalówki, czyli przykryć kromkę masła kawałkiem tego sera Hochland, czy tam jakiegoś innego takiego w kawałkach, w plastrach i wsadzić go na talerz i wsadzić na minutę do mikrofalówki, a później polać keczupem włocławek i zażreć na ciepło. I to była moja popisowa kanapka z dzieciństwa i kochałam ją jeść. No i wiecie, no, czy tam sobie podgrzać zupę, nie? I to musiałam to robić mając 5 lat. Nie jest to żadna egzotyka, no bo Helena ma 3 lata i umie sobie wyjąć chleb, podstawić krzesło, posmarować kromkę kilogramem masła w takich, wiecie, plastrach grubych i położyć plaster sera, no, albo umie sobie posmarować chleb humusem. Ale zazwyczaj ja jestem obok i pozwalam jej to robić samodzielnie, jednocześnie będąc w gotowości, jak będzie chciała na przykład chwycić za jakiś nóż ostry albo, to, nie wiem, przerośnie ją drapanie zimnego masła i się zdenerwuje. Ale pamiętam, że w moim dzieciństwie sporo było swobody i kształtowania samodzielności w taki mega naturalny sposób, no bo po prostu przez zabawę z kuzynostwem na działce, czyli jakby niby byliśmy bardzo samodzielni, bo sami się bawiliśmy, sami wymyślaliśmy rzeczy i spędzaliśmy sami czas, sobie organizowaliśmy, ale jednocześnie ci rodzice gdzieś tam byli, no bo byli w ogródku z nami, więc obserwowali pewnie, nawet jeżeli byliśmy gdzieś tam w lesie, to też spodziewali się raczej w której części tego lasu i gdzie, że blisko domku też jakoś mieliśmy taki, nie wiem, czy to nas kierowało strach, czy po prostu zdrowy rozsądek, czy to, że rodzice nas dobrze wyposażyli w wiedzę, do którego momentu drzew możemy się bawić, żeby nic tam się nie stało. Ale pamiętam, że ta samodzielność poprzez bieganie ze starszą siostrą, z kuzynami, czy gdzieś po podwórku, samodzielność przez taką zabawę, to bieganie luzem, chodzenie po domach dzieci z sąsiedztwa, jakieś wspinanie się po trzepakach i drążenie dziur w ziemi, które miały być naszymi jaskiniami. I coraz mniej widzę takich zabaw, jak jestem w Polsce, w miastach. Chociaż wiem, że istnieją, no bo place zabaw na Islandii są bardzo często połączone z robieniem rzeczy wspólnie, z taką współpracą, ale też bardzo często na przykład z wodą, że można wodę pompować, nosić wiadrami. Dużo jest takich kooperacyjnych zabaw, że jedno dziecko musi pompować coś, drugie stanąć w konkretnym miejscu na jakiejś zapadce, a inne na przykład musi się huśtać na huśtawce i wtedy uruchamia się jakiś wodospad wodny. To ostatnio jak byłam tam, to mówię kodem dla osób, które mieszkają w Reykjaviku, że to jest akurat tam, gdzie jest ten park z królikami. Co te króliki tak skaczą sobie samodzielnie? Eili Dadalur? Nie wiem, jakoś tak, ale nie idźcie tam teraz mówiąc dzieciom, że tam są króliki, bo jest jakaś zaraza królikowa i Helena była bardzo rozczarowana, bo króliki zdechły. Ale zjadła marchewkę sama. To tyle. No i ten park tam teraz zrobili przy elektrowni wodnej, przepiękny i właśnie mega nowoczesny, z tymi pompami wodnymi, wszystkimi jakimiś wodospadami dla dzieci. Można tam budować tamy, zapory, patrzeć jak powstaje prąd i tak dalej. Jest też kawiarnia w środku tego placu zabaw, także mega polecam. Ale nie o tym mówiłam. Mówiłam o tym, że właśnie są te zabawy uczące komunikacji, współpracy, ale też jednocześnie bardzo brudne są te zabawy, nie? I uczące samodzielności, no bo jak się dziecko w końcu nie nauczy nosić wody w kubku poprzez zabawę, no to się tego nie nauczy i będziemy dorosłymi, którzy nie umieją robić niektórych rzeczy, no. Ta samodzielność taka fizyczna jest super. I na przykład jak Helena chce skakać z kamienia na kamień, jak ostatnio jak byliśmy nad wodospadem i tam wszystko było śliskie i ubłocone, no to wiedziałam, że nie mogę jej na to pozwolić, bo miała gówniane buty, nie do skakania po kamieniach, tylko jakieś tam, wiecie, po prostu trampki. Ale samo obserwowanie, jak ona samodzielnie chce robić rzeczy, czyli na przykład sama chce wchodzić do fotelika, sama zapinać sobie buty, sama się ubierać i powtarza, umiem to sama zrobić, to pozwala jej na to. Oczywiście jak mi się bardzo śpieszy i musimy już gdzieś wyjeżdżać, albo jak wiem, że jeśli sama będzie chciała sobie przygotować toaletę do załatwiania się, a istnieje ryzyko, że ja to zrobię szybciej i unikniemy wtedy jakiegoś wypadku, no to wtedy mówię, poczekaj Helena, następnym razem zrobisz to sama, a teraz ja ci pomogę, bo bardzo potrzebujesz do łazienki i ja to załatwiam. Ale jednocześnie wpadłam kiedyś w pułapkę tej samodzielności, bo wydawało mi się, że Helena musi się idealnie nauczyć samodzielnie jeść tą przeklętą metodą BLW. Ja mówię przeklętą nie dlatego, że ona jest zła, ale kosztowała mnie po prostu ta presja tych wszystkich ludzi od BLW, kosztowało mnie to w chuj nerwów. Ale to też była moja wina, bo ja podeszłam do tego zero-jedynkowo i czułam porażkę, jak się albo mi, albo Helenie coś tam nie udawało. Już pomijałam ten bałagan przeklęty. Ale są takie momenty, nawet teraz, jak ona ma 3 lata i mówi, mamo, pokarm mnie. Mamo, daj mi zupę. I odmawia samodzielnego chwycenia łyżki i wiecie sobie, nabierania sobie tej zupy, a nawet trzymania kanapki i chce, żebym to ja ją w tym wyręczała. Albo na przykład chce, żebym ją ubrała, zamiast się sama ubrać, mimo tego, że umie już to zrobić sama. I paradoksalnie nagle chce zaczynać sama myć zęby i odpycha mnie, kiedy ja chcę to zrobić, a wiem, że przecież ja to zrobię dokładniej i lepiej, tak? I tu pojawia się pytanie, nawiązując do tego zdania mojego sąsiada, czy jak chcemy mieć coś zrobione dobrze, to musimy to zrobić sami. Co to znaczy, kurwa, zrobione dobrze? To jest moje pytanie. Bo przecież dobrze dla każdego znaczy coś innego, no. Dobrze zrobiony obiad, czyli jaki? Smaczne jedno danie, czy dwudaniowy obiad z deserem na ciepło? Co to znaczy dobrze zrobiony obiad? Albo dobrze posprzątane, czyli jak? Tak, że jest odkurzone wszystko i wypucowane fugi i wytarte klosze lamp i sufity pościerane? Czy wystarczy, że są starte kurze i sprzątnięte rzeczy z podłogi i zmywarka wypróżniona? Dobrze umyte zęby, czyli jak? Czy wystarczy sama szczoteczka? Czy niezbędne jest jeszcze do osiągnięcia tego miana też, wiecie, użycie nitki dentystycznej i płynu do płukania ust i irygatora i jeszcze takiego drapadełka do języka? Że przecież dla każdego słowo dobrze jest tak nierealnie wieloznaczeniowe, że ciężko jest oczekiwać od kogoś, żeby zrozumiał nam, o co nam chodzi, jak mówimy, że chcemy, żeby coś było zrobione dobrze. Albo zrób to raz, a dobrze. Co to kurwa znaczy? Czyli dokładnie? Czyli że co, że solidnie? Czyli po prostu doprowadzone do końca? Dobrze, czyli do syta? Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że czasem tracimy zdolność do specyficznego komunikowania się z innymi, nie tylko z dziećmi, żeby mówić konkretami, przez co dzieci nas często nie rozumieją, mam wrażenie, bo to tak jak ze słowem ładnie. Usiądź ładnie. Czyli jak kurwa się by chciało aż dziecko nas zapytać? Jak mam usiąść? Po turecku? Czy z nogą na nogę? Czy mam prosto usiąść? Mam wyprostować plecy? Co to znaczy ładnie? Czy ładnie znaczy ze złączonymi nogami? Albo jedz ładnie. Co to znaczy jedz ładnie? Jedz, żeby nie rozchlapywać, czy szybciej, żeby nie ustygło? Albo się nie baw jedzeniem? Jedz nożem i widelcem? Co to znaczy ładnie jeść? I odkąd skumałam, jak wiele znaczeń mają słowa, które rzucam, bo jest mi łatwiej i szybciej, i odkąd zaczęłam się precyzyjniej do Heli zwracać, to zauważyłam, że ona sama zaczęła mieć bogatszy zasób słów. Znaczy ja nigdy akurat nie mówiłam do niej zrób coś ładnie albo grzecznie, ale na przykład mówiłam śpieszymy się, zamiast powiedzieć do jej 3-letniego mózgu, o co mi chodzi. Bo to, że się śpieszymy, to jest dla małego dziecka w ogóle komunikat, który jest po prostu rzucony w eter jakimś tam stwierdzeniem. No i co, że się śpieszymy? Czego ode mnie oczekujesz? Więc ja zaczęłam mówić jej konkretnie. Teraz zakładamy buty i kurtkę. Bo ona ma w dupie, że my się śpieszymy, bo ona jest dzieckiem, ona nie wie, co to znaczy się śpieszyć. Dla niej ważne jest, żeby wiedziała, co ma zrobić, czyli ma założyć buty i kurtkę. I jak przestałam do niej mówić skomplikowanymi stwierdzeniami i sugerować, co jest do wykonania i w jaki sposób, to mam wrażenie, że lepiej zaczęła ze mną współpracować. I na przykład mówię, zamiast mówić Hela, szybciej, bo jesteśmy już spóźnione, sugerując, że musi zacząć jeść śniadanie, to mówię, Hela, zjedz śniadanie, bo musimy iść do auta. I czasem dodaję, bo się spóźnimy, żeby wiedziała, żeby kumała już, co to znaczy, że się możemy spóźnić. Ale mówię jej, co chcę, żeby zrobiła, co będziemy za chwilę robić i jaka jest konsekwencja, jeśli się to teraz nie wydarzy. Nie jest to jakaś idealna komunikacja. Ja jej nie wzięłam z jakiegoś poradnika ani nic, tylko sama sobie po prostu zauważam, że to u mnie działa. Pewnie jakiś psycholog by mnie poprawił i powiedział, jak mogłabym to lepiej zrobić, żeby do dziecięcego mózgu dotarło. Ale u mnie to działa. No, jak biega po sklepie i nie mogę zrobić zakupów, to mówię, Helena, śpieszy mi się, więc chcę, żebyś weszła do wózka i pomogła mi pilnować warzyw. Czy pilnowanie warzyw w wózku w 2023 roku w Reykjaviku jest dla mnie ważne? No nie, ale wyznaczam jej łatwe do zrozumienia zadanie. Ona wtedy się czuje ważna, wie, co ma zrobić, czuje, że pomaga, lubi się czuć potrzebna, a ja mogę wtedy szybciej zrobić to, co mam do zrobienia. I czasem, kiedy koniecznie ona chce coś zrobić sama, to mówię jej proste komunikaty, czyli załóż najpierw spodnie, a później buty. Czyli mówię jej kolejną, jakby konkretną kolejność rzeczy. Albo prawą ręką trzymaj nóż, a lewą trzymaj kanapkę. I ona już poznaje, gdzie jest prawy, lewy, więc zauważyłam, że jej to bardzo ułatwia robienie rzeczy samodzielnie. Nie odbieram jej wtedy tego doświadczenia, ani sprawczości, które są dla 3-latki oczywiście super ważne, ale daję jej wskazówki techniczne. Czego nie robię, to jej nie daję wskazówek do zabaw. Czyli jak maluje, klei, robi coś z Play-Doh, buduje z Lego, czy tam bawi się w piaskownicy, to czasem pytam, chcesz zobaczyć, jak ja robię babkę z piasku? I wtedy pokazuję jej, jak się robi babkę, bez dawania jej do zrozumienia, że jej metoda jest na przykład jakaś głupia, bo ona robi babkę z suchego piasku. Tylko mówię jej, ja robię babki z mokrego piasku, bo wtedy wychodzą trwalsze. I zauważyłam, że teraz zaczęła robić babki z mokrego piasku. Nie dlatego, że jej metoda robienia babek była głupia, zła i mama zawsze robi lepiej, tylko po prostu podchwyciła, że mama robi inaczej i mogła się tym zainspirować. I czasem słyszę to takie nieśmiertelne rodzicielskie, nie tak, nie tak rób. I rodzice biorą tę łopatkę i nasypują sami piasek, a dziecko patrzy. I to jest wtedy chyba zabawa rodzica bardziej niż dziecka, bo dziecko po prostu patrzy, jak rodzic robi rzeczy lepiej. Bo nie tak się rysuje, albo nie tak się robi babki, nie tak się wspina, bo my wszystko wiemy lepiej. No więc czy serio tak jest istotne dla nas, czy nasze dziecko zrobi babkę idealną, czy po prostu fajnie jest, że ono robi cokolwiek ćwicząc sobie zdolności manualne? Ja się cieszę, jak po prostu jest zajęta przesypywaniem piachu i mówię, wow, ale Helena, dużo piasku dzisiaj masz w butach, bo już cała jesteś zasypana, bo autentycznie zajmuje się sobą w tym piasku. I ja mam w nosie, czy ona robi tę babkę, czy nie. Kiedyś się nauczy, bez kitu. No nie może wyjść przecież ze szkoły podstawowej nie umiejąc robić babek z piasku, nie? Po prostu kiedyś się nauczy. I kumam, że to jest czasem silniejsze ode mnie. I jak na przykład Helena maluje farbami coś super, a później bierze czarną farbę i zamalowuje to wszystko, to czasem mam takie nie, już chwytam za jej ręce. A czasem zdążę złapać się za rękę i po prostu mówię w głowie, maluj, to twoja zabawa. Ja bym zrobiła inaczej, nie? Ale to jest twoja praca, to twoja wyobraźnia. Baw się po prostu, jesteś dzieckiem. I odwracam wzrok od tego, co pokrywa czarną farbą. A czasem nie wytrzymuję i mówię, poczekaj Helena, dam ci nową kartkę. I wyrywam to ładne dzieło ze spiętym sercem, bo nie umiem wytrzymać, patrząc na tę ruinę artystyczną, która jest przecież moją ruiną, bo dla niej to jest dzieło sztuki. No dobra, a na przykład kwestie sprzątania, bo to też jest ciekawe. Jak mówię, Hela, pora sprzątnąć pokój, bo pogubią się nam zabawki. To wiem, że to jest za mało danych, nie? Że dziecko jest jak chat GPT. Jak nie dostanie wystarczającej liczby danych, to po prostu otrzymamy gówniany efekt niż o ten, o jaki nam chodzi. Więc mówię do niej konkretnie, Helena, trzeba posprzątać. Wrzuć klocki do pudła z klockami, a myszki odłóż do myszek. Ja ustawię książki na półce. I wtedy ona wie, co robić, czego oczekuję od niej, mówiąc, że trzeba posprzątać oraz, że jej w tym pomogę. A czasami mówię, Hela, pora posprzątać. I widzę, że ona ma to w dupie i nic nie robi, bo nie wie, co ma zrobić. Bo ma za mało danych jak chat GPT. Ale czy zawsze, jak jej mówię, Helena, pora sprzątać, włóż proszę klocki do pudełka, to czy ona rzuca wszystko i idzie wkładać te klocki? No coście poszaleli? Oczywiście, że nie. Czasem mam je gdzieś. I wtedy ja mam dwie opcje. Albo robię to sama, albo uznaję, że to jest jej pokój i może mieć syf. Ale kolejnego dnia próbuję ponownie. Nie ma reguły, no. To jest tylko dziecko. Ale jeśli posprząta, ale zrobi to po swojemu, nie tak jak ja bym to sprzątnęła, to wtedy walczę ze swoim charakterem. I słuchajcie, nic nie mówię. Gryzę się w język. Nie poprawiam pani. Zrobiła to, o co ją poprosiłam, ale nie tak, jak ja bym zrobiła. Sama. Czy to znaczy, że zrobiła źle? Nie! Zrobiła to po swojemu. Więc wtedy po prostu zaciskam zęby i nie wyręczam jej. Bo to sprawi, że nie tylko będzie wiedziała, że zrobiła coś gówniano i mama musiała oczywiście poprawić po niej i nie zadowoliła mamy. A dodatkowo będzie wiedziała, że jak sama nie zrobi, to ja to zrobię w końcu za nią i będzie miała to z bani. No bez sensu. To jest tylko sprzątanie, więc ja swoje części, swoje rzeczy, swoje sypialnie, ubrania i tak dalej sprzątam po swojemu, a ona może posprzątać wrzucając wszystko do jednego kosza i dla mnie to jest okej. Dla mnie to jest jej przestrzeń, jej zabawki. Jak nie będzie mogła czegoś znaleźć, to po prostu wtedy mówię jej, Helena, masz straszny bałagan w zabawkach, to dlatego nie możesz znaleźć tam, nie wiem, myszki czarodzieja. No dobra, a czy czasem ją karmię kanapką, gdy chcę przez chwilę jeszcze być małym dzidziusiem? Daje jej poczucie, że nie musi wszystkiego robić sama, że może poprosić o pomoc. Ale zamiast ją wyręczać, to pytam, chcesz mojej pomocy, czy spróbujesz najpierw sama? I najpierw ona wybiera opcję, że chce spróbować sama. I faktycznie, dopiero jak jej nie wychodzi i się frustruje, to wtedy jej pomagam. Nie mówię, że przecież to ty chciałaś iść na tę część basenu, a przecież ty umiesz to robić, nie będę ci pomagać. A słyszałam taki właśnie komentarz z ust jednej mamy Polki na islandzkim basenie. To ty chciałaś tu przyjść, więc teraz tu już zostaniemy. Mówiłaś, że potrafisz tam, nie wiem, zjeżdżać ze zjeżdżalni, więc musisz zjeżdżać sama. Nie wiem, co ta mama miała na myśli, ale nie oceniam jej, bo może miała gówniany dzień i po prostu była wkurzona. I później na przykład przeprosiła swoje dziecko i powiedziała, wiesz co, sorry, że ci nie pomogłam i że ci powiedziałam, że to jest twoja wina, że nie umiesz zjeżdżać, bo coś tam. Być może tak było, albo i nie. Nieważne. Mam wrażenie, że zbyt szybko czasem chcemy, żeby nasze dzieci były już duże. W sensie zobaczcie, jaki jest nacisk i presja związana z, na przykład z odpieluchowaniem. Że 2 lata i jeszcze w pieluszce? 2 lata i nie je sama makaronu spaghetti nawiniętego na widelec? Co? 3 lata i jeszcze nie umie czytać? Nie mówiąc już w ogóle o nacisku, żeby dzieci same spały w swoim pokoju, mimo że nie wszystkie są gotowe w tym samym czasie. Albo samodzielne zasypianie, że buziek na dobranoc rodzic wychodzi, a dziecko ma samo zasnąć. Nie wszystkie dzieci są gotowe przecież w tym samym czasie przecież. A jakbym miała do wyboru sam, ja, 30-letnia baba, zasypiać sama albo zasypiać z kimś, kto mnie trzyma za rączkę i głaszcze po plecach, to logiczne, żebym wybrała to drugie. A mam 30 lat, krowa już. A nie 3. 4-latek i nadal jeździ na rowerze z bocznymi kółkami. Kto to widział? I wiecie, sami rodzice rzadko by narzucali na swoje dzieci to uczucie presji, że muszą się pośpieszyć z nauką pewnych rzeczy. Ja myślę, że gdybyśmy nie widzieli innych rodziców i ich dzieci, które już coś umieją, bo są po prostu inne cechy, są innymi ludźmi, to byśmy tak nie mieli takiego parcia na nasze dzieci. I mam wrażenie, że traktujemy dzieci jak plastelinę, którą da się ukleić każdą w ten sam kształt. Taki, jaki byśmy chcieli, żeby był przyjęty dla wszystkich dzieci, nie? A dzieci nie są wykonane z tej samej plasteliny. Każde dziecko jest innym materiałem, ma inne cechy, inną wytrzymałość, inną odporność na różne warunki. Jedno dziecko jest kruche jak kryształ, a drugie jest twarde jak skała. Z tego samego brzucha wychodzą zupełnie różne dzieci. Bliźniaki się od siebie różnią, każdy jest osobnym człowiekiem. Jedno się nauczy sikać na notnik na pierwsze urodziny, a drugie będzie rozwijać wtedy zupełnie inną część mózgu. A gotowość mięśni zwieraczy to się uaktywni u niego dopiero w, nie wiem, w trzecie urodziny. To samo z mówieniem. Albo z mówieniem w dwóch językach, albo w trzech językach. Jedno dziecko świetnie sobie poradzi z chłonięciem bilingwalnym jednocześnie, równocześnie w trzech językach, a dla innego dziecka to będzie za trudne, za to będzie zajebiście rozwinięte, na przykład ruchowo. I mam wrażenie, że wymagamy od dzieci robienia wszystkiego. Bycia dobrym, szybko rozwiniętym, w każdej dziedzinie. I zauważyłam swoje napięcie, jak Helena jeszcze nie siadała, albo kiedy pełzała w tak zwanym stylu na postrzelonego żołnierza, bo byłam taka bardzo dumna, słuchajcie, że moje dziecko zaczęło się przemieszczać, że wystawiałam chyba jakiś krótki filmik na Instagram i dostałam wtedy jakieś 500 wiadomości o tym, że moje dziecko chujowo pełza, bo nie powinno tak pełzać i już zawsze będzie miała problemy już dalej z siedzeniem i z chodzeniem i już będzie miała zawsze skoliozę i to jeszcze oznacza coś tam i ja po prostu się, słuchajcie, tak zestresowałam, jakby Helena była jakaś śmiertelnie chora czy coś, bo ja nie wiedziałam, co to znaczy, że ona źle pełza, nie? Dla mnie było super, byłam dumna, że ona się zaczęła przemieszczać, bo to, wiecie, wielki, wielki moment dla dziecka i dla rodziców. No słuchajcie, no okazało się, że później się nauczyła super pełzać i nauczyła się super chodzić, także jeśli wasze dzieci krzywo pełzają i ktoś wam mówi, ona źle pełza, to możecie sobie pomyśleć, pełza po swojemu. Ale oczywiście zgooglujcie sobie, co to znaczy i jak pomagać dziecku później nie pogłębiać tych różnic w pełzaniu, nie? Bo to tam ma związek z jakimś układem ruchu i biodrami i coś tam. Także, ale na spokojnie, to nie jest nic złego. I jak ona tam tak pełzała, to zamiast, wiecie, miałam taką presję, że ona robi coś później przede wszystkim od innych dzieci w moim otoczeniu, zamiast doceniać to, co robi po swojemu i w ogóle czym przewyższa też innych, bo po prostu ma inny rozwój, to czułam spięcie dupy za każdym razem, jak słyszałam, że jakieś dziecko zasypia w wózeczku, bo moja nie spała. Albo je już taką łyżką zupkę, a moja nadal rozlewa tą zupkę. I jak zdałam sobie sprawę z tego, że każde dziecko startuje z innego miejsca i jest wykonane z innego tworzywa, to zrozumiałam, że nie muszę się przejmować. Że ona i jej historia i jej rozwój to jest osobna książka. Inna od pozostałych dzieci i od mojej własnej historii. I czasem nadal mi się zdarza o tym zapominać, słuchajcie. I ostatnio miałam taki przebłysk dumy, czy może inaczej, nie dumy, bo jakby tego nie zrobiła, to ja i tak jestem z niej dumna, cokolwiek robi, bo wypchnęłam ją ze swojego brzucha. Na Boga. To jak ostatnio narysowała pierwsze w swoim życiu słoneczko. Takie okrągłe, z promieniami. Miałam beskitu łzy w oczach i powiedziałam, Helena, widzę tu prawdziwe słońce. A ona powiedziała, to piłka. I wtedy zdałam sobie sprawę, że chuja wiem o rysowaniu słońca. Moje promienie to jej trawa i dookoła piłki. I to jest okej. To jest odrębna istota. Nie musi świata widzieć dokładnie tak jak ja. Ale jak się ma to do samodzielności? Bo mam wrażenie, że mamy sobie już te presje, żeby nasze dzieci były samodzielne i gotowe już mega wcześnie. Zaraz będziemy już w brzuchu matki uczyć je hiszpańskiego, żeby od razu wychodziły z brzuchów jak lalki mówiące. I żeby od razu im się dało zginać nogi, żeby od razu umiały siedzieć. I wiecie, ja sama ulegałam tej presji, ale jak nauczyłam się hamować i zrozumiałam kwestię dziecięcego mózgu, to odpuściłam. I jak odpuściłam kwestię chodzenia na basen, bo to takie dobre dla sensoryki i ona już tam powinna umieć pływać, nie? A moja córka przez 2 lata nienawidziła wody. I jak jej wpadała na twarz ta woda i do oczu i moczyła włosy, zupełnie tak samo jak ja, dlatego nie umiem pływać, jak odpuściłam po 2 razach na basenie, to po roku Helena sama nagle powiedziała, mamo, w ogóle to było niesamowite zdanie. Mamo, chcę spróbować czegoś nowego. I ja zrobiłam, kurwa, pardon? Powiedziałaś takie piękne, pełne zdanie. Powiedziałam, mamo, chcę spróbować czegoś nowego. Chodź na basen. I od tego czasu, jak sama zadecydowała, sama, samodzielnie podjęła decyzję, to jesteśmy na basenie 2 razy w tygodniu albo nawet 3 razy w tygodniu i zjeżdża ze zjeżdżalni wodnych i zanurza twarz i chlapie rękami, doprowadzając mnie na skraj, bo ja nie cierpię moczenia twarzy przypadkowego, ale ona do tego dorosła. Mam wrażenie, że po prostu coś się zmieniło w mózgu z integracją sensoryczną. Tak jak dźwięki, które kiedyś były zbyt ostre i straszne dla niej, na przykład nisko latające samoloty nad Reykjavikiem, teraz ma je zupełnie w nosie. Nawet się ekscytuje, jak latają. To się po prostu zmieniło. Nie musiałam jej siłą zabierać na lotniska, ani siłą namawiać do basenu. No, zgodnie z przysłowiem polskim, miej wyjebane, a będzie ci dane. to jak odpuściłam, to się nagle wydarzyło. I nie zmuszam jej na przykład do samodzielnego zasypiania, chociaż też nie uśmiecham się z radością, gdy woła do mnie na przykład w nocy, woła mnie i muszę się obudzić i iść do jej pokoju, bo chce mnie zobaczyć i muszę z nią później resztę nocy spać. Nie odmawiam jej pomocy, jak na przykład nie chcę sama jeść i mnie prosi, żebym ją nakarmiła, bo chcę, żeby czuła, że może być dzieckiem, no, że może czegoś nie umieć, może się jej nie chcieć, może poprosić kogoś o pomoc. Że nie ma w tym ani wstydu, ani proszenie o pomoc nie jest dla mnie problemem. Nakarmienie jej zupą też mnie nic nie kosztuje. Może jakbym miała, wiecie, drugie małe dziecko i nie mogłabym się rozdwoić, to po prostu musiałabym odpuścić, powiedzieć, przykro mi, Helena, mam inne dziecko. Ale dla jakiej zasady teraz miałabym tego nie robić? Bo ją rozbestwię? Bez przesady, no. Od bycia karmionym zupą nawet w wieku 6 lat nikt nie chodzi teraz z mamą na randki, żeby go karmiła, nie? Po prostu są dni, kiedy chcemy być malutcy i się schować do kieszeni mamy i nie iść do pracy, ani nie iść do szkoły. I ja też tak mam. Więc dopóki mogę, to chcę jej dać poczucie, że może być mała, że nie musi się nigdzie śpieszyć i sama wracać nie musi ze szkoły, sama grać na tablecie, czytać, kolorować, nie wychodząc poza linię i nurkować na dnie basenu. I czasem Helena mówi, mamo, Frosty, jej kolega z przedszkola, Frosty mówi, że jestem mała. I ja mówię, no i co z tego? W sensie, Helena, możesz mi powiedzieć, moja mama też jest mała. Bo uważam, że w byciu małym nie ma nic złego i nie musimy się śpieszyć do tego, żeby być duzi i żeby być dużymi ludźmi, bo bycie małym jest absolutnie fantastyczne i chcę, ja bym chciała, żeby Helena była mała jak najdłużej, bo to jest absolutnie najlepszy czas w życiu, kiedy można czuć beztroskę i brak odpowiedzialności. I rozumiem, że rozwój wymaga od nas ciągły pęd i motywacja i kultura, w której żyjemy, ciągle nas popycha do wzrostu, ale to nie zawsze jest takie, że musimy to przyspieszać, nie? I gadałam jakiś czas temu z przyjaciółką o tym, co przerabia właśnie na swojej terapii, a chodziło właśnie o samodzielność i jej problemy z proszeniem o pomoc. Bo jej rodzice byli przez połowę jej dzieciństwa dość nieobecni, pracowali zmianowo za granicą, a ona i jej siostra zostawały z dziadkami. I przed każdym wyjazdem rodzice mówili, wstaw pranie sama, że już babcia już jest starsza, musisz jej pomagać. Pracę domową rób sama, bo babcia już nie widzi za dobrze. Zajmij się siostrą, bo babcia musi odpoczywać. I ona miała wtedy z 10 lat, więc już teoretycznie umiała sama zrobić te wszystkie rzeczy. Umiała nakarmić siebie i siostrę kanapkami, umiała podgrzać ziemniaki na patelni, umyć się, ubrać, uczesać siostrę przed szkołą, wstawić pranie jakieś proste, przeczytać babci napisy na lekach i dawki, kupić dziadkowi papierosy, a nawet zaśpiewać Happy Birthday w trzech językach, pomijając fakt, że niewiele zabawy wspomina ze swojego dzieciństwa. No to z każdym problemem wydawało jej się to, że w ogóle dla niej proszenie o pomoc to jest ułomność. W każdej kategorii. Że w pracy, jak się nie wie, jak się ma rozwiązać jakiś problem, to ona woli 2 godziny spędzić w Google, po prostu szukając odpowiedzi na jakiś problem z Excelem, niż zapytać zarządzającego zespołem, jak coś naprawić. Jak jest chora, no to też nie chce się narzucać i obciążać lekarzy, bo są takie kolejki, więc ona się leczy sama, aż dostaje takiego zapalenia ucha, że musi brać 2 antybiotyki i iść na L4 na tydzień. Ból ósemki ignorowała tak długo, bo uznała, że się wyleczy sama, że musiała mieć operację, bo jej się zrobił jakiś ropień czy tam coś tam. Jak ma problem w związku, to oczywiście nie dzieli się nim, aż pęknie. Bo proszenie o pomoc, choćby w przewiezieniu rzeczy z mieszkania do mieszkania jej rodziców, noszeniu kartonów, to jest zbędne zawracanie komuś dupy. Bo jeśli poprosi kogoś o pomoc, to będzie miała wrażenie, że jest niesamodzielna. A jedyną pochwałę, jaką słyszała od rodziców i od dziadków, to to, jaka już jest duża, odpowiedzialna i samodzielna. Więc jak coś zrobiła, to słyszała, no i widzisz, i sama zrobiła, no i sama tak się umie zająć, no. Więc teraz ma wrażenie, że jak pójdzie do lekarza, to on jej powie, ach, ci niesamodzielni pacjenci tylko dokładają mi pracy. Więc jak prosi o pomoc, to już na pewno nie będzie mogła żyć z tą przyklejoną do siebie tożsamością samodzielnej, dzielnej i silnej. Straci całe to swoje ja, to co o sobie w ogóle w życiu wie, bo jej powiedziano. Bo samodzielni ludzie nie proszą o pomoc. Nie zlecają czegoś komuś. Nie chodzą na terapię. Tylko rozwiązują problemy sami. Sami się leczą, sami sprzątają, sami gotują, sami naprawiają, sami wstawiają pranie, robią zakupy, sami wszystko, bo to jest ich tożsamość. A dodatkowo to bycie zależnym od innych w jakiejkolwiek sprawie przecież tworzy jakąś nierówność, jakąś wdzięczność. Zawdzięczanie komuś czegoś. Może to wymagać wzajemności, a ta wzajemność jest, no myślę, że zagraża niektórym. Ja też tak długo miałam. I tak jak mi opowiadała te historie swojego życia, to zrozumiałam, że używała podobnych słów co mój sąsiad. Bo dla niego to, że on sobie zbudował sam domek letniskowy, a a hydraulicy popełnili błąd, jest potwierdzeniem, że musi wszystko zrobić sam. Bo to jest cnota. Bycie samowystarczalnym. Wiedzenie wszystkiego. Opanowanie swojego życia w taki sposób, że nie potrzebujemy do życia nikogo więcej. I tak stałam nad nim, nad tym klęczącym hydraulikiem, łatającym kolejny przeciek i miałam ochotę go po prostu przytulić. Bo on tak bardzo chciał wzbudzić w moich oczach podziw tą swoją samodzielnością, tym, że sam zrobił, że sam wymierzył, sam jeździł po materiały do Borgarnes. I słyszałam, jakie to było dla niego ważne, żebym zrozumiała, ile on w pracy w to włożył. I czułam, że to jest jedna z tych najważniejszych rzeczy w jego życiu. I nagle się zrobił taki malutki w moich oczach. Jakby był małym Henrykiem, który się chce pochwalić, że wygrał mecz, a tata uważa, że się starał nie za bardzo. I powiedziałam mu, że bardzo podziwiam to, że zbudował ten dom i że to musiało być bardzo, bardzo trudne. I to niesamowite, że teraz może w nim odpoczywać. Że to musi być duża duma. A wiecie, co on powiedział? Nie, tam się nie da odpoczywać. Jeszcze jest taras do zrobienia i hotpot do odbudowania i grill jeszcze musi mieć dach i tak dalej. Nie, to jeszcze to do odpoczywania to jeszcze kilka lat. Czy ja mam do tego jakąś puentę? Może po prostu chwilę ciszy? Ale to wpajanie nam samodzielności jako cnoty, mam wrażenie, też tak gadałam z Anetą, może pójść w dwie strony. Albo staniemy się faktycznie kochającymi samodzielność ludźmi, którzy wiecznie też będą podkreślać, jacy są samodzielni, kochają robić wszystko sami, sami się przeprowadzać, sami naprawiać, sami się dowiadywać itd. Albo pójdzie to w zupełnie innym kierunku, czyli jak tylko znajdziemy osobę, która umie z naszych barków zdjąć jakieś trudności, to my to robimy. I ja mam do tego tendencję. Jak tylko mogłabym zrzucić na kogoś każde zadanie, które muszę robić sama, łącznie z myciem mi zębów, to ja bym totalnie to zrobiła. Bo jako dziecko miałam dużo robić sama. Dużo samodzielności, dużo rzeczy musiałam robić sama, albo pamiętać o nich sama, albo sobie sama poradzić. A teraz mam fantazję, żeby w końcu nie musieć. Że ja bym w końcu chciała, żeby ktoś się mną zaopiekował i powiedział mi, nie musisz nic, ja to załatwię. Jezus, ja to załatwię. Co za piękne słowa. Przysięgam, to jest, o Boże, to jest największy lep na mnie. Jakby mi ktoś powiedział, Asia, nie musisz, już nawet nie muszę nic z nim iść na randkę. Niech ten ktoś mi po prostu powie, wiesz co, ja to załatwię. Bo ja teraz muszę załatwiać nie tylko swoje, ale też dziecka. I teraz wiecie się, kto odezwał moimi ustami? Zmęczona mała ja. No. Ale więc co tak jest z tą samodzielnością? Śliski temat w ogóle. Fajnie, jeśli dzieci się stają samodzielne i odciążają nas czasami z różnych rzeczy, które musieliśmy robić z nimi albo za nie. Fajnie, jak dorastają, fajnie, jak umieją samodzielnie pobawić się na placyku, a nie, albo w swoim pokoju, a nie tylko z nami. Fajnie, jak można z nimi robić więcej niż leżenie na brzuchu, na podłodze albo jeżdżenie na spacery wózkiem, ale wtedy wchodzi ta presja, że jak już zaczynają chodzić, to powinny chodzić same i najlepiej same na plac zabaw albo od razu gadać z rówieśnikami i zakładać partie polityczne bobasowe i urządzać sobie na podwórku ciche zabawy, bo przecież powinny wiedzieć, że nie wolno krzyczeć, nie? Bo to przeszkadza dorosłym. I jak wchodzi ta samodzielność, to gdzie jest miejsce na dzieciństwo? Na ululanie i bycie malutką myszką w rodzicielskiej kieszeni? I kiedy my pozwalamy małym sobie na szukanie pomocy na przykład, a kiedy chcemy chronić fakt, że kiedyś ktoś nas chwalił za to, że jesteśmy tacy silni i sobie świetnie dajemy radę? I kiedy pozwalamy sobie na to, żeby nie zrobić samodzielnie remontu, mimo że wiemy, że wtedy zrobimy to po swojemu i będzie dobrze? Bardzo dużo pytań mam. Zostawię was z tymi myślami. I pójdę odpocząć teraz, bo potrzebuję odpoczynku, a nigdy nie jestem w stanie go sobie dać, bo cały czas mam wrażenie, że jeżeli mam chwilę wolnego, a dzisiaj wczoraj wieczorem Helena poszła do taty, to ja mam te kilka dni teraz bez niej i mam wrażenie, że muszę absolutnie wycisnąć z tych dni 100%. Powinnam sobie wrzucić tyle pracy i tyle zajęć i tyle sportu i tyle nauki islandzkiego, ile tylko mogę, że teraz postanowiłam, że tego nie zrobię i po prostu nie wiem, co będę teraz robić, słuchajcie. Po prostu sobie włączę Netflix i w ciągu dnia o 15 będę sobie oglądać jakieś bzdury. Może pozwolę sobie na to. A was zostawiam z pytaniami o samodzielność i jestem ciekawa waszego zdania, gdzie jest złoty środek w budowaniu samodzielności, a odbieraniu dzieciństwa. No. Do usłyszenia za tydzień o 5:20.